Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wita Państwa ksiądz Kamil Dąbrowski. W Kościele przeżywamy siódmą niedzielę zwykłą. To ostatnia niedziela przed Środą Popielcową. Jednak zanim wejdziemy w czas pokuty i pojednania, posłuchajmy dobrej nowiny i komentarza do niej autorstwa diakona Jakuba Taudula z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Zdanie, które pada w dzisiejszej Ewangelii z ust Jezusa, to jedno z najtrudniejszych zdań do zastosowania w życiu. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Piękna idea, ale dlaczego tak trudna do zastosowania? Dlatego, że jest w nas wewnętrzna potrzeba walki. Bliska jest nam zasada odwetu znana na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę. Wprowadzenie jej miało chronić porządek publiczny przed złoczyńcami. Jaką krzywdę wyrządził przestępca, takiej kary miał się spodziewać. Jezus natomiast znosi prawo odwetu. Jak słyszymy, oczekuje od człowieka czegoś więcej, by w ogóle nie stawiać oporu złemu, czyli nie odpowiadać złem za zło, lecz dobrem zło zwyciężać. W kazaniu na górze Jezus zostaje ukazany jako nowy Mojżesz, który na innej, nowej górze przekazuje nowe prawo. Zastępuje je miłością i głosi prawo miłości. Jezus poucza nas, że rezygnacja z własnych praw i szczere pragnienie dobra dla drugiej osoby może spowodować jej nawrócenie. Najlepszy nauczyciel, Jezus, daje nam przykład takiego postępowania. Na wymierzony przez Kajfasza policzek Jezus odpowiada: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? To pytanie przenika człowieka i skłania do refleksji, spojrzenia na siebie w prawdzie. Aby jednak postąpić jak należy, trzeba najpierw przemienić agresję w łagodność. W przeciwnym razie przemoc rodzi kolejną i pojawia się zamknięte koło. Jeśli chcemy naśladować Boga, na którego obraz i podobieństwo zostaliśmy stworzeni, powinniśmy iść za Jego przykładem i naśladować Jego miłość. Święty Josemaria Escriva pisał: twoim obowiązkiem jest dążenie do świętości. Tak, także twoim. Kto powiedział, że jest to zadanie wyłącznie kapłanów i zakonników? Do wszystkich, bez wyjątku, Pan powiedział: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Siostro i bracie, zapytajmy się dzisiaj o to, jak postępuję w momencie niesprawiedliwości i agresji drugiego człowieka skierowanej w moją stronę. Czy karmię się urazami i szukam okazji, aby odegrać się z jeszcze większą mocą? Czy też potrafię przezwyciężyć zło dobrem? Chrześcijanin nie może uznać sytuacji wrogości za stan ostateczny. Nie może pozwolić, aby utrwalił się na zawsze. Trzeba starać się coś zmienić, podejmować próbę. Chrześcijaństwo polega na wytrwałym próbowaniu, staraniu się o miłość. A kiedy przyjdzie zniechęcenie, beznadzieja, spójrz na krzyż. Właśnie na nim Jezus dał nieskończoną możliwość pojednania. Także mój nieprzyjaciel jest tym, za którego umarł Jezus.
Przebaczone winy, darowane dumni, zegar właśnie bije 2000 lat. Przebaczone winy, darowane dumni, jubileusz 3, 2, 1, 0, start! musiał dzisiaj płakać i na całym świecie, żeby dla każdego było pod dostatkiem chleba powszedniego.
Ubiegłą niedzielę w kościołach archidiecezji białostockiej po każdej mszy świętej wolontariusze zbierali pieniądze do puszek, by wesprzeć poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii.
Każdy chyba uważa, że jeżeli gdzieś jest tragedia, to trzeba pomóc. To jest taki normalny ludzki odruch.
Chyba najgorszą tragedią jest to, że człowiek zostaje bez domu.
Widać, że chcemy pomagać, jak możemy i na ile nas stać.
To jest 100 zł.
Bo widzę, że sporo ludzi tutaj jednak skorzysta z tej możliwości, żeby pomóc, wesprzeć tych ludzi w potrzebie.
Proszę bardzo.
Wciąż można okazać pomoc, wpłacając dobrowolną ofiarę na konto Caritas Archidiecezji Białostockiej z dopiskiem pomoc, bądź wysyłając SMS-a o treści pomoc pod numer 72052.
Ewangelia i życie.
Dzisiaj w naszym studiu witamy przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich imienia Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, panią dyrektor Honoratę Kozłowską.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Kingę Pacewicz.
Dzień dobry.
I Patryka Chorczak.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Podobno wasza szkoła w najbliższym czasie będzie przeżywała ważne wydarzenie.
Przeżywamy w tym roku rok jubileuszowy. Z 25-lecie istnienia katolickiego liceum, czyli matki, tak można by powiedzieć, matki naszych szkół. Teraz Zespół Szkół Katolickich tworzą katolickie liceum i katolicka szkoła podstawowa. W przeszłości, wtedy kiedy istniały jeszcze gimnazja, również gimnazjum katolickie wchodziło w skład Zespołu Szkół Katolickich. Teraz mamy dwie szkoły, liceum i szkołę podstawową. Budynek naszych szkół teraz znajduje się przy ulicy Kościelnej 3, tak naprawdę na skrzyżowaniu, czy w pobliżu skrzyżowania ulicy Sienkiewicza i Alei. Niektórzy żartując mówią, że to jest najcentralniejsze miejsce w naszym mieście.
Czyli bardzo blisko katedry białostockiej.
Tak. Mówimy o tym, że szkoła nasza znajduje się w blasku i cieniu katedry.
Czym ona się różni od innych szkół na terenie miasta i województwa?
Zasadniczym profilem naszej szkoły, zasadniczą jej cechą jest to, że jest to szkoła katolicka. Bardzo cenimy sobie ten fakt, że taka właśnie jest, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie szyld czyni ją szkołą katolicką, nie sama nazwa, jakkolwiek, jak mówię, jest bardzo ważna. Ale coś, co sprawia, że ta szkoła jest katolicka, to jej treść, którą uwewnętrzniamy, która tak naprawdę jest w nas. Szkoła na tyle będzie katolicka, na ile my, pracownicy tej szkoły, uczniowie, rodzice, uwewnętrznimy wartości, o których anonsuje szyld. Więc chodzi o to, żeby nimi tak naprawdę żyć. Szkoła oczywiście ma przekazywać wiedzę, ale w naszych czasach i nie tylko w naszych, to nie jest jedyny cel szkoły, jedyne jej zadanie. W naszych czasach, zwłaszcza w naszych, oczekuje się od szkoły znacznie więcej. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie chodzi tylko o to, żeby uczniowie świetnie zdali egzaminy. Nie chcę powiedzieć, że one są nieważne, ale najważniejsze jest to, żeby szkoła przygotowała do życia, dobrego, mądrego, szczęśliwego życia, do takich właśnie wyborów. Żeby tak się stało, próbujemy zadbać o integralny rozwój ucznia, czyli o jego sferę intelektualną, fizyczną, psychiczną, społeczną, duchową, razem, bo tylko wtedy człowiek tak naprawdę będzie szczęśliwy. Człowiek nie jest tylko głową. Piękny jest wtedy, kiedy cały się rozwija harmonijnie. Nasze czasy kładą nacisk na sferę fizyczną. My w odpowiedzi na to wyzwanie, na to pragnienie naszych czasów, mówimy o tym, że mamy wspaniałą salę gimnastyczną, siłownią z boiskami, mamy wyjścia na basen, mamy przerwy aktywne i inne możliwości, żeby ciało rozwinąć. Ale szkoła to oczywiście też żmudne zgłębianie tajników matematyki, fizyki, biologii. Stąd myślę, że mamy świetnie wyposażone sale, pracownie, które umożliwiają nie tylko słuchanie czy bierne odtwarzanie wiedzy, ale też dotykanie, słuchanie, oglądanie, tak żeby ona stała się jakąś rzeczywistością taką bardziej wewnętrzną. Duży nacisk kładziemy na nauczanie języków obcych. Staramy się o to, żeby uczniowie nasi rozwijali się społecznie, żeby ćwiczyli mięsień sercowy, czyli swoją wrażliwość na drugiego człowieka. Takie możliwości daje organizowanie zawodów dla dzieci niepełnosprawnych, śniadań i wigilii dla osób samotnych i potrzebujących we współpracy z Caritas Archidiecezji Białostockiej i różne inne inicjatywy, które mają dopomóc w widzeniu więcej i szerzej. No i oczywiście kwestia formacji duchowej, bardzo ważna. Proponujemy naszym uczniom kolekcje wyjazdowe, proponujemy msze święte każdy piątek. Nadmienię, że to akurat jest inicjatywa maturzystów 2002 roku. To była ich myśl, ich pragnienie i tę myśl podtrzymujemy do tej pory i realizację również. Wyjeżdżamy na pielgrzymki w Polsce i też wyjeżdżamy do naszej patronki, do patronki naszej szkoły, do Wilna, do Matki Bożej Miłosierdzia. Przynajmniej raz w cyklu nauczania chcemy tam u Matki Bożej być. Myślę, że ważnym miejscem dla nas wszystkich też jest kaplica, w której możemy indywidualnie się skupić, zamyślić, zanieść swoje troski. Też na początku dnia i na końcu zajęcia rozpoczynamy, kończymy modlitwą.
To może w takim razie też oddajmy głos tegorocznym maturzystom. Patryku, jak ty mógłbyś opisać rzeczywistość twojej szkoły?
Mamy taką tutaj wspólnie właśnie z Kingą taki apel też do ósmoklasistów na początku, żeby się po prostu nie stresowali tym całym wyborem szkoły oraz przede wszystkim egzaminem, pierwszym w ich życiu, poważnym egzaminem ósmoklasisty. My tutaj podczas tej audycji chcemy was przekonać, dlaczego też warto wybrać naszą szkołę. To ja wybrałem tę szkołę z kilku powodów, również ze specyfiki takiej mojej osobistej, ponieważ mieszkam w Sokółce. Bardzo ważna była dla mnie kwestia tego dojazdu. To był taki główny czynnik właśnie lokalizacyjny, że szkoła jest usadowiona w samym centrum Białegostoku, od razu przy węźle komunikacyjnym. Nie tracę przez to czasu, żeby dojeżdżać do innych szkół, gdzieś tutaj dalej. No ale to też tutaj pani dyrektor mówiła, że szkoła katolicka nie jest tylko z nazwy. My tutaj czujemy po prostu takiego ducha, że coś nas łączy i łączy nas właśnie ta wiara katolicka, jest wspólna religia oraz wspólne wartości, które wyznajemy. Rzadko w której szkole na przykład można znaleźć kaplicę, można znaleźć księdza, który zawsze może pogadać z uczniem, który ma jakiś problem duchowy. Bo my tutaj nie rozwijamy się tylko naukowo, żeby osiągać jak najwyższe wyniki, ale przede wszystkim kształtujemy się jako na dobrego człowieka. To mnie bardzo urzekło w tej szkole i patrząc z perspektywy tych 4 lat, mogę stwierdzić, że tak, to jest prawda. I na pewno bym powtórzył mój wybór 4 lata temu.
Kinga, co chciałabyś dodać?
Przyczyną mojego wyboru tej szkoły była możliwość uczenia się języka hiszpańskiego, rozszerzenie z angielskiego, której już jest tutaj od pierwszej klasy liceum. Drugim aspektem była właśnie wiara i to, co już Patryk powiedział, te wartości katolickie, wartości chrześcijańskie, które też łączą nas niemal tutaj presji otoczenia, nie ma czegoś takiego, że ktoś cię nie zrozumie w pewnej kwestii, bo jednak wszyscy jesteśmy troszeczkę postawieni właśnie w tym jednym kierunku.
Również łatwiej jest tutaj nawiązywać w mniejszych grupach relacje międzyludzkie. O wiele łatwiej jakoś tutaj się zintegrować.
Szykujecie tak zwane dni otwarte, a więc to, o czym tutaj mówicie, będzie można zweryfikować.
Tak, wszyscy są zaproszeni na nasze dni otwarte. Odbędą się one w soboty 25 lutego i 18 marca w godzinach od 10 do 13. Będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami, obejrzenia naszej szkoły, jak i również porozmawiania z nami, z uczniami i dowiedzenia się szczegółów i no, jest możliwość odpowiedzenia na każdego indywidualne pytanie wtedy.
Chcemy też, żeby wszyscy Państwo mogli dotknąć troszkę szkoły, pozaglądać w jej kąty, zobaczyć, czym szkoła żyje na co dzień, być może potwierdzić swoje dobre przypuszczenia o tym, że to jest to miejsce, do którego rodzice chcą posłać dzieci, do którego chcą przyjść uczniowie. Być może też to jest taki czas dobrego zmierzenia się ze stereotypami i zobaczenia właśnie pięknego, mądrego, dobrego oblicza chrześcijańskiej szkoły.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszamy do odwiedzenia Zespołu Szkół Katolickich imienia Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku przy ulicy Kościelnej.
Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra. Przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry. Dziecięca wiara może mnie w morze porzucać zaraz. Góry, do góry, może nie może się doczekać na wielkie próg.
Ksiądz Karol Godlewski wydał swoją pierwszą książkę. Podejmuje w niej bardzo ciekawy i praktyczny temat dotyczący życia duchowego. O czym dokładnie jest ta książka? Posłuchajmy autora.
W ostatnim czasie nakładem wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazała się książka mojego autorstwa, monografia pod tytułem odpusty w procesie zbawczym człowieka. Wartością dodaną, którą, jak ufam, ta książka gdzieś wniosła na, powiedzmy sobie, arenę sakramentologii, arenę teologii, jest przypomnienie o tym dość zapomnianym darze Kościoła, jakim jest odpust. Natomiast darze, który jest wielką pomocą na naszej drodze właśnie do zbawienia, drodze do stawania się tym, kim mamy się stać. O co chodzi? Czym w ogóle jest odpust? Tak może na początek, na pewną zachętę, by zainteresować się tym tematem. Świetną egzegezę 11 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, opisującego wskrzeszenie Łazarza, właśnie egzegezę, czy też interpretację w kontekście teologii odpustów, proponuje cytowany przeze mnie w tej publikacji ksiądz Stanisław Szczepaniec, kapłan diecezji krakowskiej, który porównuje wskrzeszenie zmarłego Łazarza do wskrzeszenia człowieka po grzechu śmiertelnym, które to wskrzeszenie dokonuje się w sakramencie spowiedzi. Zobaczmy, Łazarz leży w grobie i no właśnie stan śmierci pokazuje absolutną bezradność zarówno Łazarza, jak i jego bliskich wobec tego, co się stało, absolutną nieodwracalność tego faktu. I tak też na przestrzeni duchowej dzieje się z człowiekiem, który wszedł w grzech śmiertelny. Jest on absolutnie bezradny. Jeśli Bóg go nie rozgrzeszy, nie jest w stanie niczego sam z siebie z tym grzechem zrobić. Absolutnie nie ma tutaj żadnych środków ku temu, by jakoś temu stanowi śmierci duchowej, w który wszedł, zaradzić. I proszę zobaczyć, w tej ewangelicznej scenie Chrystus zwraca się do Łazarza, zmarłego Łazarza, w autorytarny sposób. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I Łazarz wstaje, już ożywiony, wskrzeszony, wychodzi z grobu, ale ma ręce i nogi powiązane opaskami. I Jezus, o ile sam swoją własną mocą, autorytarnie wskrzesił Łazarza ze śmierci do życia, o tyle już rozwiązanie jego rąk i nóg powierza wspólnocie zgromadzonej wokół tego grobu. Mówi, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Tu widzielibyśmy właśnie tę analogię. Sakrament spowiedzi to jest autorytarne, mocą Bożą, wyzwolenie człowieka ze śmierci grzechu. Ja odpuszczam tobie grzechy w imieniu Chrystusa, mówi szafarz tego sakramentu, kapłan czy biskup. Natomiast człowiek po sakramencie spowiedzi, choć jest już wskrzeszony do życia, to w pewien sposób poprzez to, co zrobił, poprzez swoją zgodę na grzech, można powiedzieć, że ma w jakiś sposób te duchowe ręce i duchowe nogi związane opaskami. Nie potrafi jeszcze w pełni korzystać z przywróconego mu daru życia. Dobrze o tym wiemy. Tak łatwo nam jest pragnąć zła, wracać do zła, a tak trudno jest gdzieś tam inwestować w dobro i to dobro czynić. I odpust jest tym działaniem Kościoła, które to działanie ma za zadanie rozwiązać te nasze wskrzeszone do życia dusze, tak byśmy mogli w pełni korzystać z tego daru, którym jest komunia z Jezusem, komunia, do której powracamy. Nie ma tutaj żadnej magii. To nie jest tak, że odpust działa w sposób magiczny i wypełnienie jakiejś tam czynności jednej czy drugiej, którą poleca papież bądź instytucja udzielająca odpustów, penitencjaria apostolska, że za samo wykonanie tej czynności w sposób magiczny dostępujemy tego uwolnienia. Nie. O ile sakrament, mówi teologia, jest skuteczny ex opere operato, czyli przez sam fakt sprawowania sakramentalnej czynności, o tyle odpust jest skuteczny ex opere operantis, czyli na miarę tego, jak ja się w uzyskanie tego odpustu angażuję. Te czynności, które papież Paweł VI, bo to on jest autorem obowiązującego wykazu odpustów, inicjatorem pewnej rewolucji w rozumieniu odpustu, czynności, do których Paweł VI przywiązał odpusty zupełne, to rzeczywiście czynności, których wykonanie zakłada moją duchową sprawność i prowadzi mnie do tej duchowej sprawności, jak chociażby półgodzinne adorowanie Najświętszego Sakramentu, półgodzinna lektura Pisma Świętego, rozmaite inne praktyki, których szczegółowo cały opis możemy gdzieś tam znaleźć w tych wykazach papieskich odpustów. Nie ma tu mowy o żadnej magii. Chodzi tu o takie moje zaangażowanie, wręcz duchową rehabilitację wskrzeszonej duszy, tak jak trzeba rehabilitować rękę po złamaniu i zrośnięciu i zdjęciu gipsu, aby wróciła do pełnej sprawności, tak i duszę trzeba rehabilitować po rozgrzeszeniu, aby wróciła do pełnej sprawności. Te czynności, za które Kościół udziela odpustów, są właśnie taką propozycją bardzo skutecznej duchowej rehabilitacji, przywrócenia tej naszej sprawności, abyśmy stali się tym, kim jesteśmy, kim Bóg nas chce widzieć, kim już jesteśmy w oczach Bożych. Nie chodzi tutaj też o jakąś formę swojego osobistego zasługiwania na zbawienie. My w żaden sposób nie jesteśmy w stanie na zbawienie zasłużyć. Ono jest darmo danym darem ofiarowanym nam przez Chrystusa w Duchu Świętym. Czynności natomiast, do których przywiązany jest odpust, to bardzo skuteczna, konkretna pomoc w moim procesie otwierania się na ten dar zbawienia. Ja przez odpusty nie zasługuję na zbawienie, bo zasługującym tutaj jest tylko Chrystus, natomiast ja przez odpusty otwieram się na ten darmo mi dany dar. I w tym kluczu, w ten sposób warto nam na to patrzeć. Myślę, że w kontekście popularności dzisiaj rozmaitych form modlitwy o uwolnienie, potrzeby wewnętrznego uwolnienia, którą sygnalizują ludzie tak tłumnie gromadzący się na, powiedzmy, takich czy innych religijnych eventach związanych uwolnieniem, uzdrowieniem wewnętrznym, warto przytaczać jak najczęściej katolicką teologię, doktrynę odpustów, bo jest to bardzo konkretna, obiektywna droga doświadczenia tego wewnętrznego uwolnienia, dlatego obiektywna, ponieważ gwarantowana autorytetem papieża, któremu Chrystus udzielił tej władzy związywania i rozwiązywania. Co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, mówi Chrystus do Piotra i do pozostałych apostołów. I w tej właśnie władzy rozwiązywania nas z tych opasek, jak zmarłego Łazarza, wskrzeszonego Łazarza, w tej właśnie władzy uczestniczą biskupi, papież, którzy nam udzielają rozmaitych okoliczności, okazji do uzyskania tego daru odpustu, właśnie po to, byśmy mogli jak najbardziej korzystać z tych wszystkich darów, które Chrystus przyniósł. To tak pokrótce, w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu, w ten sposób tą teologię odpustu możemy zarysować, o niej powiedzieć, opisać, a kto by był zainteresowany jakoś tym tematem głębiej, kto chciałby ten temat przyswoić i przede wszystkim praktykować ten właśnie dar, jakim są odpusty, zachęcam do lektury tej właśnie mojej monografii Odpusty w procesie zbawczym człowieka.
Książka jest bardzo ciekawa i tak się składa, że mam do oddania 3 jej egzemplarze, podpisane osobiście przez autora tejże publikacji. Jeśli pragniesz otrzymać książkę autorstwa księdza Karola, proszę napisać mail na adres chcejezusa@gmail.com.
Ewangelia i życie.
W najbliższą środę rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. W środę popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, tak zwany ilościowy. Możemy spożyć 3 posiłki, a 1 do syta. Prawem do wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem o poście osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia. W czasie mszy dokonuje się obrzęd posypania głowy popiołem. Jest on przygotowany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty. Życzę Państwu dobrego tygodnia. Wykorzystajmy jak najlepiej te ostatnie dni okresu zwykłego i powoli nastrajajmy nasze serca na czas Wielkiego Postu. Kłania się Państwu ksiądz Kamil Dąbrowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ewangelia i życie.